Profesor Rafał Chwedoruk, politolog Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry.
I jak się panu profesorowi podobały debaty? Przekonał pana profesora któryś z konkurentów do siebie?
No cóż, sympatyczna wymiana oświadczeń. Oczywiście zapewne zdarzą się interpretacje, które ujmą to w sposób bardziej symboliczny, jako takie pełne unaocznienie głębokości podziałów. Ale powiem, że nie czuję się jakoś szczególnie zmartwiony czy zaniepokojony, bo tak naprawdę większość debat, nie tylko przy okazji wyborów prezydenckich, które oglądaliśmy w ostatnich latach, to były w zasadzie wymiany oświadczeń pomiędzy kandydatami, a debaty są trochę dzisiaj niestety ze względu na postawę sztabów, ze względu na realia mediów elektronicznych, no trochę przerosłem formy nad treścią.
No ale 5 lat temu słynna flaga Platformy, która wylądowała u stóp Moniki Olejnik, wydaje się, że tamta debata chyba miała jakiś wpływ, czy tylko mi się tak wydaje?
Nie, myślę, że ostatnie debaty, które mogły mieć na cokolwiek wpływ, to być może debaty z pierwszej dekady XXI wieku. Myślę, że tak mniej więcej może w wyborach prezydenckich 2010, może w wyborach sejmowych 2011 roku chyba rola debat już należała do przeszłości. Jesteśmy podzieleni w tak trwały sposób, że trochę marketingowych chwytów, tudzież poziom umiejętności retorycznych któregoś z zawodowych polityków nie zdołają przekonać bardzo, bardzo wielu wyborców. Inne kwestie, myślę, bardziej strukturalne, bardziej strategiczne i długofalowe są jednak głównym reżyserem polskiej polityki. Dodajmy wreszcie, że patrzymy wszyscy jako na pewien model na debaty Stanów Zjednoczonych. No, w Stanach Zjednoczonych prezydent jest także szefem władzy wykonawczej. Jego obietnice są obietnicami, których przełożenie na realia jest dużo, dużo prostsze, a u nas wybory prezydenckie są największym ze wszystkich festiwalem, skądinąd często bardzo sympatycznego dla wyborców pustosłowia.
Ale to chyba dobrze wbrew pozorom, że wyborcy nie wybierają dlatego, bo ktoś ma lepszy albo gorszy gadżet w debacie prezydenckiej, parlamentarnej albo jakiejkolwiek innej, albo użyje lepszego bonmotu, tylko jakieś szersze, trwalsze sprawy nim kierują.
Oczywiście, że bardzo dobrze i chyba mamy nawet pewien dowód potwierdzający, że debaty niekoniecznie służyły demokracji, to znaczy im mniej znaczą debaty, tym wyższa jest frekwencja w wyborach. A więc pod tym względem absolutnie nie mamy się czego wstydzić. A być może wczoraj obserwowaliśmy taki raczej symboliczny koniec epoki debat w polityce.
Ale z drugiej strony, jeżeli wyborca, no, tego użyję słowa, jest otorbiony i przekazami partyjnymi płynącymi do niego z mediów społecznościowych i mediami tożsamościowymi, które mówią cały czas jedno i to samo na tą samą nutę albo to samo kopyto, to po pierwsze on jest trochę ubezwłasnowolniony jako wyborca, mający ograniczone pole widzenia rzeczywistości, a po drugie ten tort, o który walczył politycy, jest teraz mniejszy, to jest teraz mniejsza grupa ludzi, których trzeba przekonać. To też jest jakieś wykrzywienie demokracji być może.
Chyba nie. Otóż debaty narodziły się w czasach, w których, no skoro już chodzimy na poziom pojęć pisanych wielkimi literami, w czasach, w których istniało jeszcze społeczeństwo. Istniały różne instrumenty integrujące obywateli. Jednym z nich była telewizja publiczna. Telewizja publiczna, która była monopolistą w prawie całym świecie aż do lat 80. XX wieku, z czego nie zdajemy sobie sprawy. I wówczas rzeczywiście taka debata była czymś bardzo wielkim. Ja z reguły wszyscy oglądali te same programy telewizyjne w tej samej stacji i tak dalej, od amerykańskiej i potem zachodnioeuropejskiej deregulacji lat 80. zaczęło to dotyczyć także mediów i powstanie owych baniek, torbieli, o których pan redaktor był uprzejmy mówić, stało się czymś normalnym. Telewizja przestała być czynnikiem tak silnie integrującym i odgrywającym aż tak wielką rolę w życiu społecznym, a myślę, że im młodsza generacja obywateli, tym mniejsza rola telewizji jako takiej. Czy to jest dobre? Mam oczywiście pewne wątpliwości, ale z drugiej strony, jeśli można znaleźć tym coś pozytywnego, to służy to rozwojowi pluralizmu. A obywatele byli głęboko podzieleni także w czasach, których telewizji w ogóle jeszcze nie było.
Ale jeżeli mamy tak, że są te dwa silne elektoraty, bardzo silnie zmotywowane i utwierdzone na 100 różnych sposobów i cały czas motywowane i utwierdzane w swoim przekonaniu do jednej albo drugiej, albo innej formacji, to teraz trzeba znaleźć tą grupę, która daje to 50% plus 1, tą grupę, która przeważa szale, jaka to jest grupa w Polsce, do kogo powinni się zwracać kandydaci, czy to dobrze robią na finiszu kampanii, czy pana zdaniem sztaby dobrze zdiagnozowały te grupy, które mogą dać ostateczne zwycięstwo?
No myślę, że wysoka frekwencja i bardzo wysokie poparcie dla Andrzeja Dudy i Rafała Trzaskowskiego w pierwszej turze na miarę możliwości ich formacji pokazują, że polityka w tym wypadku opiera się na całych sztabach ekspertów, permanentnie prowadzonych badaniach. Przed drugą turą, jak sądzę, najważniejszym czynnikiem nie jest tak naprawdę krąg osób, które wahają się, na kogo głosować, ale raczej sednem staje się powtórzenie przez Prawo i Sprawiedliwość mobilizacji, która przynosiła tej formacji sukcesy w całym cyklu ostatnich kampanii. To znaczy PiS do granic perfekcji opanował umiejętność pogłębiania poparcia w tych grupach społecznych, w których jest od dawna nadreprezentowany. Są to tym niemniej grupy, w których frekwencja z reguły nie jest tak wysoka jak w głównych społecznych filarach drugiej strony sporu, a więc widzimy, że głowa państwa zwraca się nadal wszystko do mieszkańców małych i średnich miejscowości, położonych często peryferyjnie i nie partycypujących tak regularnie i w takim stopniu w wyborach jak większość największych polskich miast. Wynik wyborów tak naprawdę od tego zależy. Mobilizacja pozostałych grup, walka o ten nieliczny krąg, który się waha, to jak sądzę, i tak byłyby przedziały zbyt małe, które same w sobie by nie starczyły do zwycięstwa. A więc w tym sensie była to kampania trochę przewidywalna, a myślę, że tak naprawdę o trwającym wciąż jeszcze i ostatnim tygodniu i wyczynach sztabu obu kandydatów po kampanii chyba najlepiej będzie jak najszybciej zapomnieć.
Czyli tu mamy dość jasną strategię, mobilizujemy ten rezerwuar, może to brzydkie słowo, wyborców, jaki mamy i tym staramy się wygrać. Rafał Trzaskowski ma chyba co nieco trudniej, bo musi zdobyć znacznie większą liczbę nowych wyborców. Oczywiście jest mu trochę łatwiej też, bo ma łatwe przepływy od Hołowni, od innych konkurentów ze słabszymi wynikami, no tylko, że musi robić dość spore szpagaty polityczne, aby ten cały elektorat, różne elektoraty do siebie zagarnąć.
To niewątpliwie jest coś, co stanie się przedmiotem analiz po wyborach. Natomiast te wybory pokazują pewne fiasko strategii totalnej opozycji. Otóż Rafał Trzaskowski jest po raz pierwszy kandydatem, który w inny sposób, jeśli chodzi o treść, prowadził kampanię. Bardzo wyraźnie unikano stygmatyzowania wyborców drugiej strony i paradoksalnie kandydat bardzo mocno związany z Platformą Obywatelską, nie wędrujący od partii do partii, bardzo gładko przeszedł do drugiej tury, nokautując swoich opozycyjnych kontrkandydatów, więc będzie można się zastanawiać, nawet jeśli Rafał Trzaskowski przegra te wybory, a faworytem mimo dobrej kampanii nie jest, gdzie byłaby dzisiaj politycznie opozycja, gdyby nie niefortunna strategia totalnej opozycji i wiele wypowiedzi, choćby na przykład celebrytów i tak dalej, stygmatyzujące nie tyleż PiS jako partię, ale często uderzające w licznych wyborców odległych od najbardziej liberalnego segmentu opozycji.
Ale z drugiej strony jest pytanie, jak rozbudzić emocje wśród własnych wyborców. Wydaje się, kiedy ogląda, ja niestety zawodowo muszę robić to codziennie po wielokroć wystąpienia obydwu kandydatów, konkurentów do urzędu prezydenta, to tam największe emocje na wiecach Rafała Trzaskowskiego budzi nazwisko Jarosława Kaczyńskiego i w ogóle PiS-u jako takiego. To najbardziej emocjonuje i mobilizuje, wydaje się, zwolenników Rafała Trzaskowskiego do tego, żeby pójść 12 lipca mimo wakacji do urn wyborczych.
Jeden z najważniejszych czynników, trochę niezależnym od samych polityków opozycyjnych, było to, że negatywne emocje dokonując pewnego skrótu myślowego wielkomiejskiej klasy średniej w olbrzymim stopniu utrudniały otwarcie się na inne grupy społeczne. Owa wielkomiejska klasa średnia dawała Koalicji Obywatelskiej wygodny status formacji numer dwa, ale bez perspektyw zwycięstwa w wyborach. Żeby to uczynić, trzeba było cokolwiek próbować zmienić. Natomiast pamiętajmy, że na wiece, które w dzisiejszych czasach nie są przesadnie liczne, głównie przychodzą ci, którzy i tak są najbardziej przekonani do partii, na którą chcą głosować, więc w tym sensie polityk wtedy musi znaleźć też coś dla nich. Poza tym mobilizacja tych najtwardszych elektoratów z reguły dokonuje się poprzez, powiedziałbym, całą sieć medialną związaną z dawnym ugrupowaniem, a tylko niektóre wybrane treści dostają się do takich mediów, które mają zasięg większy niż związany z owym żelaznym elektoratem. Więc w tym sensie ta kampania niczego nowego nie zaprezentowała. No, opozycja, nawet jeśli przegra, będzie miała poważny przyczynek do zastanawiania się, czy w minionych 4 latach na pewno robiła to, co prowadziło ją wprost do sukcesu, czy czasami niektóre działania nie były w istocie powielaniem schematu, który nie mógł zakończyć się sukcesem.
Ale z drugiej strony można powiedzieć, że Rafał Trzaskowski czy wygra, czy przegra w niedzielę tą najbliższą, to i tak już jest zwycięstwo tych wyborów. Nawet jak otrzyma 48,5% albo 48%, niech będzie 4% różnicy, duża różnica jak na polskie wybory prezydenckie, to i tak jego pozycja polityczna będzie najbardziej istotna w jego karierze, najwyższa, będzie w zasadzie rozgrywającym karty niemalże na opozycji.
No to w pełni zgadzam się z tą diagnozą. To jeden z najważniejszych wyników tych wyborów, nawet gdyby większość sondaży dająca kandydatowi Platformy porażkę potwierdziła się. Złożoność tej sytuacji może polegać na tym, że Rafał Trzaskowski nie jest liderem Platformy Obywatelskiej ani Koalicji Obywatelskiej, więc nie będzie mu łatwo politycznie zdyskontować tego sukcesu wewnątrz opozycji. Jeśli będzie chciał utrzymać swoje wysokie notowania, to bardzo, bardzo dużo będzie zależało od treści i stylu jego prezydentury w Warszawie, czy te korzystne dla siebie tendencje będzie potrafił potwierdzać czynami i informować o tym opinię publiczną, więc to też będzie na swój sposób rzadko spotykana sytuacja, w której to ktoś, kto nie jest liderem, liderem partii, uzyskuje wyższą pozycję w polityce niż lider ugrupowania, które wystawiło tego polityka.
Pytanie o siłę tego lidera. To jest dość świeże liderostwo pana Borysa Budki. Pytanie, na ile silne i na ile ugruntowane i na ile łatwo będzie pozycję lidera na opozycji zmienić. Panie profesorze, przy telefonie Rafał Fedoruch, politolog Uniwersytet Warszawski. Jeszcze ostatni wątek programowy, bo jak się patrzy na te programowe boje obydwu konkurentów, to wydaje się, że niegdysiejszy spór między Polską Liberalną a Polską Solidarną został w tej kampanii definitywnie rozstrzygnięty na rzecz tej drugiej.
I tak, i nie. Otóż zauważmy, że choć to Polska Solidarna przeważa w sondażach, że także kandydat Polski Liberalnej w wielu wypadkach zaczął mówić bardziej solidarnym językiem, to jednocześnie coraz liczniejsza obecność najmłodszej generacji Polaków w pełni już ukształtowanych w III RP przy urnach spowodowała, że pojawiła się też retoryka ultrarynkowa. W wyborach mieliśmy sporą dawkę tradycyjnej w Polsce demagogii antypodatkowej, w której wszyscy licytowali się w tym, jak podatki były jak najniższe, by ich nigdy nie podwyższać i tak dalej, i bez mrugnięcia nawet okiem często równolegle składali obietnice zwiększenia wydatków budżetowych. Więc powiedziałbym, że wśród tych generacji, które są generacjami 45+, 50+, per saldo wygrała Polska Solidarna, natomiast wchodzi jakby w jak dominujący powoli w życiu społecznym taka generacja, dla której słowa solidarność społeczna nie robią większego wrażenia, a największe wrażenie robi słowo ja i moje pieniądze. Więc niekoniecznie wciąż Solidarna Polska, powiedzmy w perspektywie jednej czy dwóch dekad, będzie cieszyła się taką hegemonią, jaką niewątpliwie od zwycięstwa, cyklu zwycięstw Prawa i Sprawiedliwości 4 i 5 lat temu się cieszyła.
Powiedział profesor Rafał Chwedoruk, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego. Panie profesorze, dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo. A ja dzisiaj